Umiłowani w Panu, chcę na początek, no i w sumie na koniec też, bo sami wiemy wszyscy, że to ostatni wykład, przekazać jeszcze dodatkowe pozdrowienia. Mamy w zborze takich, którzy chcieliby tu być, no ale nie są. Różne okoliczności na to miały wpływ, ale po pierwsze, myślę, że są tu z nami w innej formie, jeżeli nie duchowej, poprzez myśli, to też może i przez możliwość słuchania tego, co tu się dzieje przez internet. A nie zmienia to faktu, że nas serdecznie pozdrawiają. Braterstwo Skibowie z naszego zboru, jak również moja żona Lidia, córka Kasia i zięć Rafał. A więc to są te pozdrowienia, które chcę zostawić jeszcze, póki jest możliwość wśród was. Drodzy, czas pożegnania. Oczywiście mamy nadzieję, że to przecież nie nasza ostatnia społeczność, ale jednak przyjdzie moment, że będziemy się żegnać. O wiele milej jest się witać. Tym bardziej myślę, że ciężko jest się żegnać, jeżeli wiemy, że to jest na długi bądź bardzo długi czas. Ja myślę, że wielu z nas przeżyło już te okoliczności, że żegnaliśmy naszych bliskich. Kiedy wiedzieliśmy, jak długi czas będzie musiał minąć, aż znowu się z nimi zobaczymy, bo ja nie myślę, żeby ktokolwiek tą nadzieję stracił. Ale wtedy jakoś tak bardziej jesteśmy wyczuleni na to, jakie ostatnie słowa od nich usłyszeliśmy, a może zapamiętaliśmy jakieś gesty, spojrzenie. To niekoniecznie musiało być w momencie samej śmierci, bo o tym mówię. Ale wspominamy, o, ja go zapamiętałem i nawet czasami jesteśmy w stanie zacytować ostatnie zdanie, które słyszeliśmy z ust tego naszego bliskiego, który zasnął. To są duże przeżycia, one przez długi okres czasu tkwią w naszych umysłach, w naszej pamięci. A ja chciałbym, abyśmy zastanowili się i z tej okazji, że my się też będziemy żegnać, że coś tam sobie powiemy, że coś tam zapamiętamy z tego naszego tutaj wspólnego pobytu. Chciałbym, abyśmy wspólnie zwrócili swoje myśli ku ostatniej przypowieści naszego Pana, jaką przekazał swoim uczniom. I nie tylko im, również i nam. On wiedział, kiedy wyszli z pokoju górnego, kiedy udawali się w kierunku ogrodu Getsemane, nie szli w milczeniu. Pan wiedział, że jest to ostatnia możliwość przekazania im jeszcze tego, co chciał dołożyć do tego, co przez te 3,5 roku im już przecież i tak powiedział, kiedy chciał powiedzieć coś, co utkwi w ich pamięci, mocno utkwi w ich pamięci, jako ostatnie słowa, ostatnia nauka, którą słyszeli od swojego mistrza. Coś, co będzie dla nich wyznacznikiem na czas, kiedy już zostaną sami, kiedy, a Pan o tym wiedział, że tak będzie, kiedy przyjdą ciężkie chwile, kiedy przyjdzie zmagać się już bez możliwości zapytania mistrza, mistrzu, jak powinienem to zrobić, jak powinienem postąpić, kiedy nie będą już mogli poprosić o ocenę, czy dobrze zrobiłem, mistrzu, bo przecież nie mamy wszystkich zapisów w Biblii, a Pewnie takie różne sytuacje się zdarzały. To był ich kochany mistrz. Co powinno zostać w tych umysłach i sercach? Ale też i Pan zdawał sobie sprawę, że to wszystko zostanie zapisane i przekazane nam. Co nam może pomóc w różnych ciężkich, krytycznych chwilach, które przecież przeżywamy? One są naszym udziałem. A więc próbując śledzić te wydarzenia, które miały wpływ na to, co mistrz miał do powiedzenia tym swoim umiłowanym, tej jedenastce, która kroczyła tuż przy nim. Zdajemy sobie sprawę, a przynajmniej próbujemy się wczuć w to, co tkwiło w tym umyśle, który wiedział, że każdy krok zbliża go do tej tragicznej chwili męczarni, a w końcu okropnej śmierci. To ta świadomość naszego Pana powodowała, że On również wczuwał się w sytuację, do jakiej zbliżają się Jego uczniowie, a oni sobie jeszcze wtedy, idąc razem z Nim, kompletnie nie zdawali z tego sprawy, co stoi przed nimi, jakie tragiczne, stresujące, a nawet i przerażające wydarzenia będą ich udziałem. Pamiętamy ten tekst, który mówi, że wszyscy uciekli. To nam się tak dzisiaj wydaje, a my byśmy nie uciekli. Też byśmy uciekli. Też byśmy opuścili naszego mistrza w obliczu tak strasznych wydarzeń, jakie przyszło mu przeżyć. Niektórzy mówią, że ta przypowieść, którą on powiedział, była zainspirowana tym, że ich droga do ogrodu Getsemane przebiegała wśród winnic. Inni mówią, że to wpływ złotej bramy, obok której przechodzili, idąc w kierunku ogrodu Getsemane, a ona nie była tak przykrym widokiem, jakim jest dzisiaj, zamurowana, ciemna, ślepa. Wtedy to była piękna, jedna z najpiękniejszych bram, jakie były w murach Jeruzalemu, bo ona przecież prowadziła do świątnicy. Złota brama. Złota z tego powodu, że rzeczywiście była złota, bo czasami coś nazywamy dzisiaj złotym, a on takim koniecznie nie jest. Wtedy tamta brama była złota. Ozdobiona potężnymi wizerunkami winnych gron. I tam co możniejsi obywatele Jeruzalemu w ramach wotów, jakie przynosili, to się dzisiaj też zdarza, wiemy, że przynosi się do świątyń dzisiaj różnego rodzaju wota, aby ozdobić obrazy, które są dla wyznawców tego kierunku myśli cenne różnymi drogimi kamieniami, różnymi kawałkami złota, czy no takie, dokładnie wiecie, o czym mówię, kochani. Tam również to miało miejsce w tych winnych, potężnych wizerunkach wielkości człowieka, winnych gron. Te pestki tych winnych gron były kamieniami poszczególnymi drogimi, które tam wysadzono, więc widok był bardzo porażający, kiedy widziało się tą piękną, złotą bramę. No i niektórzy mówią, że to ona spowodowała, że Pan akurat wybrał tą przypowieść, a nie inną. Ale zanim powiemy, jak ona, co było tą przypowieścią, może zacytujmy tekst pochodzący z Ewangelii Jana. Tam dzisiaj będziemy głównie trafiać naszymi myślami. Ewangelia Jana, 15 rozdział tej Ewangelii i 8 wiersz. 15 rozdział Ewangelii Jana, 8 wiersz. Pan powiedział tak, to jest przekład uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej i nim przeważnie będę się posługiwał. Jeżeli coś będę chciał inny podać, powiem, że pochodzi z innego tłumaczenia. W tym będzie uwielbiony mój Ojciec, że wydacie obfity owoc i będziecie moimi uczniami. Najwyższa forma uwielbienia Boga przez nas, nędzników, niedoskonałych, wydanie obfitego owocu. Ale aby wydawać owoc, to trzeba być drzewem owocowym albo krzewem owocowym. Nic inne owocu nie wydaje. Tylko te rośliny, które są stworzone do tego, aby wydawały owoc. A właśnie najbardziej dedykowanym krzewem do wydawania owocu jest co? Winogrono. Winna latorośl. Ten krzew, czy to drzewo, jak zależy, jak go tam nazwiemy, nie nadaje się do niczego innego. Nic nie można zrobić z winorośli, aniżeli tylko zebrać jego owoc. Księga Ezechiela o tym mówi w 15 rozdziale od 2 do 5 wiersza, a więc to przeczytam w brzmieniu Biblii Mesjańskiej, tłumaczenia Biblii Mesjańskiej. Czym góruje drewno winogradu nad wszelkim drzewem, które jest wśród drzew leśnych? Czy bierze się z niego drewno, aby z niego zrobić jakieś narzędzie? Czy robią z niego kołek, aby na nim zawiesić jakieś naczynia? Gdy się je da na pastwę ognia i ogień strawi obydwa jego końce, a jego środek też już jest przypalony, czy nadaje się jeszcze do czego? Oto gdyby było jeszcze nietknięte, to już nie można by było z niego nic zrobić. Kiedyś uczestnicząc w winobraniu, ja wiem, że wielu braci też tego doświadczyło, widziałem, że z kawałeczka tego drzewa winogronowego, to był gdzieś takiej wielkości kawałek, zrobiono uchwyt do korkociągu. I to tyle, co widziałem zastosowania kawałka drzewa tego winnej latorośli. Ono jest zbyt miękkie i zbyt powykręcane. To jest tak powykręcane drewno, żeby do czegokolwiek się nadawało. My wiemy o tym, myślę, że wielu z nas sobie z tego zdaje sprawę, że inne drzewa owocowe, takie nasze polskie, jabłonie, grusze, wiśnie, one gdyby nie wydawały owocu, to jeszcze jeżeli są ścięte, to drewno nadaje się do pięknych wyrobów, czy to meblarskich, czy innych użytkowych rzeczy. Tam można to drewno jeszcze spożytkować. W winorośli nie można już nic wykorzystać. Jeżeli nie ma owoców, to nie ma już nic, tylko spalić. I dlatego Pan przyrównał tych swoich uczni w tej przypowieści, którą chciał im jako ostatnią powiedzieć, do winorośli. Chciał im pokazać, że nie ma większego wyzwania przed nimi, aniżeli przynoszenie owocu. Obfitego owocu. Popatrzmy o to, wróćmy do tego 15 rozdziału Ewangelii Jana. I tam w wierszu pierwszym Pan mówi tak. Ja jestem prawdziwą winoroślą, a mój ojciec jest winogrodnikiem. Tak tutaj określenie jest użyte w tym tłumaczeniu Biblii Współcześnionej, Biblii Gdańskiej. Czyli jest winiarzem. Inne tłumaczenie mówią, winiarzem jest. A ja jestem prawdziwą winoroślą. Dlaczego dodatkowo użył tego słowa prawdziwą? Ja jestem prawdziwą winoroślą. No z tego wynika, że może być i nieprawdziwa winorośl. Czyli winorośl, która nie może stać się dobrym przykładem, jaki tutaj Pan chciał swoim uczniom na odejściu, na pożegnaniu wskazać. I rzeczywiście tak jest. Pismo Święte mówi o tak zwanej winorośli ziemi. Księga Objawienia, 14 rozdział i 19 wiersz. Objawienie, 14 rozdział, 19 wiersz. Czytamy tam. I rzucił anioł swój ostry sierp na ziemię i zebrał grona winorośli ziemi i wrzucił je do wielkiej tłoczni gniewu Boga. Czyli te winogrona zebrane z tej winorośli ziemi nie nadawały się do innego wykorzystywania, aniżeli do tłoczni gniewu je wrzucić. Nasz drogi pastor Russell, z którego zaczerpnąłem z jego artykułu o tym samym tytule Prawdziwa winnica, sugeruje, że tą winoroślą ziemi są różnego rodzaju, jak on je określa, sekty i partie chrześcijaństwa. I on mówi, że oni mają też wspaniałe owoce, by się wydawało. Pobudowali piękne, dominujące często nad miastami katedry, kaplice, budują sierocińce, szpitale, zgromadzili wielkie bogactwo materialne, no i dodatkowo mówi, że jest ich ogromny wpływ na cały świat. Że oni kontrolują bogactwo niemalże całego świata. Ale mówi, to nie jest prawdziwa winorośl. Pan mówi, ja jestem prawdziwą winoroślą. Jedna postać staje przeciwko tak potężnym organizacjom i licznym, i wpływowym. Pan stawia się przeciwko nim. Ja jestem tą prawdziwą winoroślą. I teraz co w związku z tym Pan mówi dalej, jeżeli już określił, kto jest tą winoroślą. I mówi teraz tak, 4 wiersz tego 15 rozdziału, wróćmy tam znowu. Oczywiście Ewangelii Jana, przypominam. Trwajcie we mnie, a ja w was. Jak latorośl nie może wydawać owocu sama z siebie, jeśli nie będzie trwała w winorośli, tak i wy, jeśli nie będziecie trwać we mnie. Czyli popatrzmy, tu się nasz Pan posługuje dwoma określeniami. Winorośl i latorośl. Co to jest ta latorośl? To są te gałęzie wychodzące z winorośli. To są właśnie te gałęzie, które dlatego i na nich, na pniu, na samej winorośli nie ma owoców. Dopiero na latoroślach, na tych odrostach z tego głównego pnia pojawiają się odpowiednio pielęgnowanych, oczywiście pojawiają się owoce. I teraz 5 wiersz jeszcze odczytajmy. Ja jestem winoroślą, a wy, on to w tej chwili również i do nas mówi, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje obfity owoc, bo beze mnie nic nie możecie zrobić. No, ja myślę, że wielu z nas, choćby z tych, którzy już brali udział w takich winobraniach, widzieli, że gdybyśmy tą gałąź odcięli, która z tej winorośli wyrasta, nawet gdyby tam były jakieś marne owoce na niej, to wszystko zwiędnie, uschnie, a jako, że powiedzieliśmy sobie wcześniej, że z tego się już nic nie da zrobić, no to co? Ognisko trzeba zrobić, spalić i tyle po tej latorośli, która została odcięta. A więc pytanie też, abyśmy sobie wyjaśnili, jak te latorośle wyglądają. Niektórym się wydaje, że te latorośle to jakieś denominacje, jakieś sekty, ale brat Russell uczy nas, że to są, że każda poszczególna jednostka, nie grupy, ale każda poszczególna jednostka, która wrosła w tą winorośl, jest tą latoroślą. Czyli nie jest tak, że jeżeli będziemy się trzymać grup, denominacji, że to już nas predyscynuje do tego, żebyśmy wydawali dobre owoce. Nie. Każda z tych latorośli jest traktowana indywidualnie. Czyli jeżeli Pan, a za chwilę będziemy o tym mówić, odcina te latorośle, to nie odcina całych grup. Odcina poszczególne jednostki, bo one nie przynoszą owocu. Ciekawą myśl podaje brat Russell, mówi, że jak apostołowie nie byli prezbiterianami, metodystami, luteranami, tak i którzykolwiek z wiernych pańskich nie powinni zaliczać się do takich. Czyli mówić, ja dlatego jestem pańską latoroślą, bo jestem luteranem, prezbiterianem. No i tak możemy tam rozwijać, kto by tam komuś co przypomniało. To nie ma znaczenia, kochani. Dalej ciekawa myśl podaje, apostołowie nie przyłączali się jeden do drugiego, ale każdy z nich złączony był sercem, wiarą i miłością. Z kim? Z Panem. Oni się do Pana przyłączyli, nie jeden do drugiego. A, mój brat tam poszedł, Andrzej by mógł powiedzieć, Piotr poszedł, to ja też idę, bo Piotr tam poszedł. To nie o to chodziło. Tak samo Jan i Jakub. Każdy z nich przyłączył się do Pana indywidualnie i indywidualnie na tej podstawie rozwijał się. Czyli Pan, chcąc ocenić, czy jesteśmy prawdziwymi latoroślami, nie patrzy na to, kim jesteśmy, skąd jesteśmy, lecz czy tkwimy w Nim, czy nie oderwaliśmy się od Niego, bo wtedy z owocami raczej marnie. Popatrzmy, kiedy Pan mówił o tym, że musicie tkwić we mnie, musicie być tą częścią mnie, jako ta latorość wyrastająca z winorośli, to chyba apostołowie nie bardzo rozumieli, o czym Pan mówi. Oni przecież nawet im przez głowę nie przeszło taka myśl, że oni mieliby być działać w osobności poza Panem. Przypominamy sobie, tu już te fakty były przytaczane, ten słynny 6 rozdział Ewangelii Jana, kiedy Pan się odwraca do stojących uczniów i mówi, czy wy też chcecie odejść? No i wtedy Piotr oczywiście, bo Piotr zawsze to robił w imieniu innych. Mówi, Panie, do kogo pójdziemy? Przecież Ty masz słowa żywota świętego, wiecznego. Gdzie mamy iść? Oni sobie nawet nie wyobrażali. Oni nie mieli takich alternatyw, tak jakby dzisiaj możemy mieć. Jedni tu wzywają, drudzy, tu przyjdziesz, będzie dobrze, tu będzie jeszcze lepiej, a tam bardzo dobrze. Ale czy z Panem? To jest najważniejsze w tym momencie. I teraz popatrzmy, co Pan mówi w drugim wierszu tej przypowieści, którą przytacza swoim uczniom, swoim apostołom, jako tą naukę pożegnalną. Mówi, każdą latorośl, która we mnie nie wydaje owocu, odcina, a każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc. Czyli to nie jest tak, że Pan całkowicie się nie interesuje, tylko ewentualnie, aha, ta nie ma owoców, ciach, spalić. On się również interesuje tymi, którzy wydają te owoce. Dlaczego? Bo Pan chce, żeby ten owoc był obfity. Czyli nie tam jakieś rachityczne 3-4 kuleczki, bo mówimy o winogronach i to już wystarcza. Nie. Ci, którzy widzieli winnicę z bliska, to zauważyli, że te gałęzie są podparte na takich drutach rozciągniętych, bo one by inaczej tego owocu nie uniosły. To by wszystko opadło na ziemię. To jest tak obfity owoc. I jeszcze winiarz tam kombinuje, i jeszcze coś tam chce zrobić, żeby jeszcze więcej tego owocu było. Drodzy, latorośle mają oprócz wspaniałej możliwości zrodzenia owocu jeszcze jedną cechę, która niekontrolowana w tych latoroślach powoduje, że one by w sposób nieograniczony rosły i rosły. Obserwuję taką winorośl w Leżachowie. I ona potrafi w ciągu jednego roku wygenerować te pędy takie, które mają po kilka metrów. W ciągu jednego roku. I kiedy przyjdzie koniec roku i chce w jakimś dobrym stanie zostawić tą latorośl pod tym względem, bo ja owoców nie zbieram z niej, nie mam kiedy. Ale muszę poobcinać te wszystkie pędy. One obok rosną tuje takie kilkumetrowe, ale do końca tej tui dojdzie ten pęd, bo tak mu się fajnie tam zawija i do góry. I trzeba go ciach i ciągnąć, żeby go ściągnąć z tej tui, bo taki długi urósł. Właśnie fachowcy, którzy zajmują się winoroślami, mówią, że to są ssaki. Te odrosty takie niekontrolowane to są ssaki. Dlaczego? Bo one wysysają sok z tej winorośli, ale owocu zero. Rosną jak szalone, ale owocu tam się nie widzi na tym. Liście piękne, długie. No i teraz zależy, na co taki winiarz stawia. Czy żeby miał piękną, dużą winnicę. O, jaką on ma ogromną winnicę. A owoce? Marniutko. On raczej to obcina i stawia na owoce, bo z niego by się inni winiarze śmiali. Coś ty se tu za chwasty wyhodował, człowieku. Ty chcesz być winiarzem? Jesteś leniem, a nie winiarzem. Ale dlaczego ja o tym wszystkim mówię? No bo powiedzieliśmy, że Pan nas przyrównał do tych latorośli. Oczywiście, jeżeli jesteśmy w Panu, jeżeli jesteśmy jednostkami poświęconymi. A mamy taką tendencję niestety. Lubimy być wielcy, widziani, dostrzegani, poklepywani po ramieniu. To jest to, ta dążność do tej wielkości. A Pan często te warunki nam zmienia. Żeby nie rosnąć na długość, na wysokość, jak piękne liście wygenerowane, widziane, podziwiane, Pan chce dostrzec owoce. I teraz pastor mówi, w jaki sposób Pan czasami przycina te nasze latorośle. Mówi tak, zdaje się, że latorośle w krzewie Chrystusowym obcinane przez onego wielkiego winiarza, czasami przez zabranie im ziemskich bogactw lub posiadłości, albo przez pokrzyżowanie ich ulubionych zamysłów i planów. Czasami on oczyszcza nas przez dozwolenie prześladowań, przez utratę imienia i poważania, a czasami przez odcięcie nas od ziemskiego przyjaciela, do którego więzy naszych serc przywiązały się za mocno, co mogłoby nam utrudniać przynoszenie pożądanego owocu. Tak Pan działa. To jest przyjemne? Na pewno nie. Nam się czasami te warunki podobają. Jestem wielki, bogaty, podziwiany, mam przyjaciół, a Pan to obcina. Koniec. Ma być inaczej. I nam się to nie podoba. To jest dla nas dokuczliwe. A jednak Pan to czyni. Jeszcze jeden sposób obcinania tych latorośli podaje drogi pastor i mówi tak. Wielu z wiernych pańskich poznało, że niektóre z najkosztowniejszych lekcji doszły ich na łożu dotkliwej choroby. Psalm 119, wiersz 71 mówi tak. 119, psalm 71 wiersz. Dobrze to dla mnie, że zostałem uciśniony, abym się nauczył Twoich praw. A w tym samym psalmie, ale w 75 wierszu znajdziemy jeszcze inną myśl, bardzo ciekawą i pożyteczną. Wiem, Panie, że Twoje sądy są sprawiedliwe i że słusznie mnie trapiłeś. To wcale, mamy inny tekst, mówi, że kiedy jest karanie, to ono wcale nie jest przyjemne. Ono wcale na mnie radości nie przynosi. Ale potem, mówi, jaki owoc z tego wychodzi. No i wracamy w takim razie do tej myśli podanej w 8 wierszu. Myśmy go już odczytali, ale go chcę wyeksponować, żebyśmy go zapamiętali. Gdzie Pan powiedział, oczywiście znowu przypominam, że to jest 15 rozdział Ewangelii Jana. 8 wiersz mówi, w tym będzie uwielbiony Ojciec mój, gdy wydacie obfity owoc. To jest normalne. Przecież winiarz, tak jak już powiedzieliśmy, nie będzie się chwalił, że jakie wielkie liście ma na swojej winnicy, albo jak długie pędy mu wyrosły. Bo inni by się z niego śmiali. On się będzie chwalił, jakie on wspaniałe plony zebrał ze swojej winnicy. I to będzie jego chluba. To będzie jego chwała, jakim on jest dobrym winiarzem, jak dobrze zadbał o swoją winnicę, że tak obfite plony na tej winnicy znalazł. Właśnie mamy przynosić owoce. I nie tylko. Obfite owoce mamy przynosić i tego od nas nasz winiarz oczekuje. Oczywiście to jest sprawa trudna, tym bardziej, jeżeli zrozumiemy, czym ten owoc ma być. Bo i na ten temat są różne błędne pojęcia. I znowu tu z pomocą nam przychodzi podpowiedź brata Russella, który mówi tak. Przez obserwowanie niewłaściwego owocu winnicy ziemi, o nim żeśmy tam nadmienili sobie na początku, próbując scharakteryzować, jaki on jest, niektórzy gotowi są myśleć, że owocem tym są wspaniałe ziemskie świątynie, sierocińce, szpitale tam były wymienione i jeszcze tak dalej. I że Pan chce obfitość takich owoców. Ale my odpowiadamy nie. Gdyby to miały być owoce, których Pan oczekuje, Bóg szczególnie jako ten winiarz, to ani Jezus, ani apostołowie nie przynieśliby żadnego owocu. Bo nie słyszeliśmy o tym, żeby Pan Jezus ufundował jakiś sierociniec. On dzieci kochał, one do Niego przychodziły, On je tulił, On je podawał jako przykład. Ale sierocińca, pomimo pewnie, że takie dzieci też widział, bo to były szczególnie sprzyjające warunki w tamtych czasach, aby takie dzieci również były. One są i dzisiaj, ale w tamtych czasach, kiedy opieka społeczna była na bardzo, może nie powiem niskim, ale takim wymagającym wielu życzeń poziomie, to Pan widział te dzieci, ale sierocińca im nie ufundował. Widział wielu chorych. Tu znamy wiele przypowieści przecież, prawda? I o tym biednym Bartymeuszu ślepym, który tam siedział przy drodze, a inni razem z nimi wołali, kiedy wychodził z Jerycha. Ani inni, Pan szpitala żadnego też nie ufundował dla nich. Oni cierpieli, oni byli chorzy. Owszem, niektórych uzdrowił w szczególnych przypadkach, aby pokazać, jaką ma moc. Ale powiedział, dobrze, to ja ciebie uzdrawiam, a dla reszty funduję szpital, niech was tam leczą. Nie zrobił tego. Widział, że ludzie wymagali powiększenia swojej wiedzy, ufundował jakąś szkołę dla nich? Nie. Apostołowie to zrobili? Nie. A więc tego owocu w ten sposób nie przynieśli. Paradoksalnie mówi, nie chcemy przez to powiedzieć, że żadne z prawdziwych latorośli pańskich nie mają nic wspólnego z tymi instytucjami ziemskimi. My wiemy, że tak czasami jest. Ale utrzymujemy, że nie są owocem wspominanym w tej przypowieści. I teraz dalej mówi, i to sobie wytłuściłem, żeby tego przypadkiem nie pominąć, bo to jest bardzo ważna myśl. Bo też mamy pewne błędne poglądy na tę sprawę z innego punktu widzenia. Owocem prawdziwych latorośli są czasami uznawane pewne działalności w służbie prawdy. Jak na przykład ogłaszanie prawdy, mówienie o prawdzie, dawanie pieniędzy na literaturę o prawdzie i tym podobne. Lecz naszą odpowiedzią jest, że te działalności nie są tym, nie są owocami przynoszonymi. To jest dobra rzecz, potrzebna również, niezbędna, ale to nie jest ten owoc, o który chodzi w tym przypadku, aby uwielbić Boga. To nie jest ten owoc. Owocem, o którym mówi ta przypowieść, jest coś zacniejsze i wspanialsze, aniżeli te wszystkie czynności, a przez apostoła nazwane jest owocami ducha. Właśnie, to mają być owoce ducha. No więc jakie są te owoce ducha? Czytajmy w liście do Galatów, 5 rozdział, poczynając od 22 wiersza. 5 rozdział listu do Galatów od 22 wiersza. Owocem zaś ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, życzliwość, dobroć, wiara, łagodność, powściągliwość. Przeciwko takim, pisze apostoł, nie ma prawa. A ci, którzy należą do Chrystusa, są tymi latoroślami, tam zostali wrośnięci w ten winorośl, są latoroślami, ukrzyżowali swoje ciało wraz z namiętnościami i pożądliwościami. O tym była mowa wczoraj. Jeśli żyjemy w duchu też postępujmy. Nie bądźmy żądni próżnej chwały, jedni drugich drażniąc, jedni drugim zazdroszcząc. To na pewno nie są owoce. To są chwasty, drodzy. Każdy winiarz, zanim dojdzie do okresu zebrania plonów, czyli tam gdzieś tą wczesną wiosną, musi się postarać o to, żeby chwasty nie zarosły tej winnicy, bo inaczej z owocami będzie marnie. Drodzy, drugi cytat, który chcę tutaj z Pisma Świętego przypomnieć, bo przecież my je wszystkie znamy, to myśli pochodzące z listu drugiego Piotra, drugi list Piotra. Już dzisiaj tyle różnych, i dzisiaj, i wczoraj, tyle różnych myśli od tego wspaniałego apostoła było przytoczonych, którego Pan użył do przekazania tych myśli. 1 rozdział tego drugiego listu Piotra czytamy od 5 wiersza. Też bardzo znane słowa, ale ja chcę, i to wytłuściłem też, zwrócić uwagę na konkluzję tego wszystkiego, na najważniejszą myśl, jaką tam apostoł Piotr wykazuje. Czyli czytamy 1 rozdział od 5 wiersza. Dlatego też dokładając wszelkich starań, dodajcie do waszej wiary cnotę, do cnoty poznanie, do poznania powściągliwość, do powściągliwości cierpliwość, do cierpliwości pobożność. Tak te gronka rosną. Jedne od góry, potem następne się dokładają. Takie wielkie grono wychodzi, wspaniałe. Ale dalej, dokładajmy do tego grona. Do pobożności braterską życzliwość. Do życzliwości braterskiej miłość. I teraz to najważniejsze zdanie, które chcę wyeksponować z tego całego wymieniania, jak to grono się tam buduje. Gdy bowiem będą one w was i to w obfitości, to nie uczynią was bezczynnymi, i teraz najważniejsze stwierdzenie, bezowocnymi w poznawaniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. No i teraz jest inny apostoł i inne myśli, które przytacza. On mówi dużo o miłości. Przypominamy sobie, w którym to jest rozdziale 1 listu do Koryntian. Znamy go. 13 rozdział listu do Koryntian i ostatni 13 wiersz. Gdzie wymienia te wszystkie wspaniałe cechy, jaka ta miłość jest. I potem mówi, że mamy wiarę, nadzieję i miłość. I mówi, a właśnie z nich największa jest miłość. I to właśnie jest ten najwspanialszy owoc, jakiego oczekuje od nas Bóg. Miłość. Nie sama. Widzieliśmy, że tam trzeba jeszcze wiele dołożyć do tej miłości, ale ona jest kwintesencją tego wszystkiego. Miłość. W wierszach, wracając znowu do 15 rozdziału Ewangelii Jana, w wierszach od 9 do 12 czytamy tak. Jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem. I dlatego mówię wam te słowa, że was umiłowałem. Gdybyście mi nie byli tak bliskimi, gdybym nie darzył was tak wspaniałą miłością, jaką was darzę, to bym tego wszystkiego nie powiedział. Ale ja wiem, że odchodzę, że z wami już w innych warunkach spotkam się prawie za 2000 lat, a jeszcze inni pojawią się w tym tak zwanym międzyczasie, na których też będzie mi tak, jak i na was zależało i dlatego daję tą naukę. Największy owoc, jaki może przynieść Bogu chwałę w was, to miłość. To jest to. I mówi, trwajcie, to ciągle jestem w tych wierszach od 9 do 12, trwajcie w mojej miłości. Jeśli zachowacie moje przykazania, będziecie trwać w mojej miłości, jak i ja zachowałem przykazania mego Ojca i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem i to zapamiętajcie. To niech będzie tym światłem, które wam poświeci w tych trudnych chwilach, kiedy zostaniecie sami, że tym największym czynnikiem, tą największą cechą, tą największym skarbem, najwspanialszym owocem będzie w tych sytuacjach miłość. To wam powiedziałem, aby moja radość trwała w was i aby wasza radość była pełna. Ale kiedy ona będzie? To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, jak i ja was umiłowałem. Był taki moment, kiedy nasz Pan powiedział Piotrowi, idź ode mnie, szatanie. Powiedział mu tak? Powiedział. Należało mu się? Należało. Ale to co, on go przestał miłować w tym czasie? Nie, on go ciągle miłował. I teraz przecież ten Piotr był wśród tych, którym przekazywał to przesłanie swojej miłości. Znowu chcę wrócić do pewnych trafnych myśli naszego pastora, który mówi tak. Nie łudźmy samych siebie mniemaniem, że inne rzeczy wystarczą, że bez prawdziwego owocu otrzymamy boskie uznanie. Te inne sprawy, które dobre działalności, szukanie prawdy, rozpowszechnianie literatury i tak dalej, będą przyjemne Ojcu, jedynie w proporcji, na ile one są wynikiem tego głównego owocu w naszych sercach, czyli czego? Miłości. Jeżeli to wszystko, a to są wspaniałe rzeczy, ale jeżeli to będziemy czynili w duchu miłości, to wtedy dopiero przyniesiemy uwielbienie Bogu. Bo co oznacza walczyć o prawdę, kiedy uczynimy to w duchu albo jakiejś szukania własnej chwały, albo wykazania i poniżenia innego, że ty nie masz racji, a ja ci pokazałem, że ja to lepiej wiem. A więc, drodzy, ostatnia myśl, którą chcę tutaj przytoczyć, zdając sobie sprawę, że już część walczy ze spaniem, ja to widzę najlepiej, bo ja z drugiej strony stoję. Widzę to. Ja wczoraj tak walczyłem, przyznaję się. Także nie wytykam nikomu, bo sam wiem, co to za wielkie utrudnienie. A więc ostatnia myśl, na którą chcę zwrócić tu naszą wspólną uwagę, znowu pewna podpowiedź ze strony pastora. Bo apostoł Paweł w tym 13 rozdziale pierwszego listu do Koryntian, który doskonale znamy, mówi tak, napisał tak. Choćbym miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice i posiadał wszelką wiedzę i choćbym miał pełnię wiary, Tak, żebym góry przenosił. Chcielibyśmy mieć taką wiarę, prawda? Ale geografowie by wtedy za nami nie nadążyli, jakbyśmy zaczęli te góry przenosić. Mówi, ale, teraz właśnie jest to ale miłości bym nie miał. I teraz popatrzmy, co by to dawało w efekcie. Byłbym niczym. Niczym. Chcielibyśmy być niczym? Chcielibyśmy, żeby nam ktoś powiedział, a już takie stwierdzenie gdzieś tam padło, Pan nawet nie jest zerem, bo zero to jest coś, to widać, a nic to jest nic. Byłbym niczym. I Bradusel, tu cytuję na koniec te myśli, mówi tak, komentując ten wiersz apostoła Pawła. Mówi, te same myśli mogą być zastosowane do służby pańskiej. Choćbyśmy wszystkie dni i godziny spędzili w pracy pańskiej, choćbyśmy swoje wszystkie pieniądze poświęcili na drukowanie gazetek i książek, lub w jakiś inny sposób zużylibyśmy samych siebie w służeniu pańskiej sprawie, nic by to nam nie pomogło, jeśli nie wypływałoby z serca przepełnionego miłością. Widzimy więc, że główną myślą jest, aby w sercu swym rozwinąć łaski i owoce Ducha Świętego, cichość, łagodność, cierpliwość, miłość i inne. I że te owoce muszą się w nas znaleźć obficie, zanim możemy być przyjemni Bogu. I niech ta myśl zakończy nasze rozważanie. Taki ma być owoc. To było ostatnie przekazanie naszego Pana dla apostołów, ale i dla nas. Pewnie, kiedy spotkali się tam wspólnie w niebie, to sobie dokładnie przeanalizowali, jak to było z tym rozwijaniem tego owocu. Pewnie nie w duchu jakiegoś rozliczania, żeby tam Pan powiedział, a ty Piotrze, to tam to, czy tam to, czy owo, czy tam kto inny. Oni się cieszyli, głównie, że się znowu spotkali już jako istoty duchowe. I pewnie cieszyli się, że jeżeli się spotkali, to znaczy, że ten owoc był na miarę ich możliwości dostatecznie rozwinięty. Niech tak się stanie i z nami. Tego wam, kochani, życzę. Jeżeli będzie wolą Pana, do następnego spotkania. Zostańcie z Bogiem, niech wam Pan błogosławi. Ja dziękuję za uwagę.